Do niedawna wydawało się, że Gruzini są najbliżej dołączenia do Unii Europejskiej od ponad dwóch dekad, a jednak na drodze stanęła ustawa o tak zwanych zagranicznych agentach, przeciwko której są protesty. Ustawa przewiduje, że osoby prawne i media otrzymujące ponad 20% finansowania z zagranicy podlegać będą rejestracji i sprawozdawczości oraz trafiłyby do takiego specjalnego rejestru agentów wobec obcego wpływu. Ponadto resort sprawiedliwości będzie mógł przeprowadzać kontrolę takich organizacji pod dowolnym pretekstem. Gruzja, leżąca niemal na skrzyżowaniu trzech światów, Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, jest najbardziej takim nieoczywistym europejskim krajem, być może najbardziej takim wysuniętym na wschód, ale to oznacza, że jeżeli oni chcą być w Unii, to być tu powinni. Chciałabym, żebyśmy o tym dzisiaj porozmawiali w studiu. Dr Barbara Patlewicz, politolog, historyk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dr Marika Privelli, Wydział Ekonomii i Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. A przede wszystkim pani Marika, i w takiej roli tutaj pani wystąpi, jest Gruzinką, choć mieszka w Polsce od wielu lat. A przy telefonie dr Bartłomiej Krzysztan z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Proszę Państwa, jednak zanim będziemy rozmawiać o Gruzji, to niezwykle ważny temat, no to dzisiaj tak około godziny 15-16 otrzymaliśmy informację, że Robert Fico, premier słowackiego rządu, został postrzelony i chciałabym, żebyśmy kilka chwil temu poświęcili. Panie doktorze, co to tak naprawdę dla nas oznacza, kiedy nasz sąsiad, premier naszego sąsiada, zostaje postrzelony, jest na niego zamach. Co to oznacza w ogóle dla nas wszystkich?
To znaczy, szczerze powiedziawszy, ja nie jestem ekspertem od Europy Środkowej, natomiast jeżeli mielibyśmy budować jakiegoś rodzaju szerszy kontekst, to wydaje mi się, że zwrot, którego dokonała ostatnimi czasy Słowacja też przez wybory prezydenckie i dojście do władzy Petera Pellegriniego, popieranego zresztą przez Roberta Fice, przyjmująca kurs, powiedzmy, może nie otwarcie prorosyjski, ale bardziej ambiwalentny wobec konfliktu w Ukrainie, może mieć to jakieś znaczenie w ciągu kilku ostatnich dni, z tego co się zdążyłem zorientować w ciągu tych kilku godzin, które minęły od zamachu, rząd Roberta Fice zdecydował o kilku ustawach. Między innymi sprzeciwił się właśnie paktowi migracyjnemu, któremu sprzeciwiał się notabene również rządu Donalda Tuska. Więc może gdzieś te antyeuropejskie w jakimś sensie postawy prezentowane przez słowacki rząd miały wpływ na to, co się wydarzyło. No i z pewnością jakby ogólnie scena polityczna w Słowacji w jakimś sensie jest analogiczna dzisiaj do tej, której mamy do czynienia na Węgrzech, i to się wpisuje w taki szerszy kontekst właśnie, w który wpisuje się również w jakimś sensie Gruzja, o czym za chwilę pewnie porozmawiamy.
Mimo że Robert Fico należy do słowackiej elity władzy, jego antysystemowa kampania wyborcza zakończyła się sukcesem jesienią ubiegłego roku. Robert Fico został premierem Słowacji po raz trzeci, a jedną z jego obietnic wyborczych było zakończenie wysyłania broni Ukrainie. Jednocześnie wielokrotnie nawoływał przeciwko zachodnim elitom, migrantom i mniejszościom seksualnym. Ja wiem, że trochę jestem w niezręcznej sytuacji, przypominając jego poglądy, ale myślę, że to oczywiście nie jest bez wpływu na to, co się stało.
Znaczy, on jest w ogóle bardzo kontrowersyjną postacią. Przypominam, że odszedł z poprzedniego premierostwa w marcu 2018 roku, wtedy, kiedy borykał się z zarzutami o zlecenie zabójstwa dziennikarza, tak, i jego partnerki. Mówiło się też o powiązaniach na najwyższych szczytach władzy z mafią kalabryjską, więc tych wątków dotyczących premiera Fico rzeczywiście jest dosyć dużo. Analogii należy szukać, jeżeli chodzi o jego dochodzenie do władzy, te wszystkie jakby postulaty, które on wyrażał, między innymi właśnie taka odrębność jakby bycie w Unii, ale z drugiej strony traktowanie swojej państwowości jako najważniejsza, czy stosunek do uchodźców, czy do wojny w Ukrainie, ale z takimi samymi poglądami jak gdyby jak Orban, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że Orban jak dochodził pierwotnie do władzy, to był antyrosyjski
miał trochę
inne hasła i podobnie było z Fico. On też ewaluował w tych swoich poglądach. Natomiast to jest polityk rzeczywiście bardzo kontrowersyjny i to, co się stało, też na pewno najważniejszym elementem jest to, co stało się przyczyną tej próby zabójstwa. Jakby co skłoniło tego człowieka do takiego czynu. Mówi się o trzech hipotezach. Mianowicie pierwsza, że to był albo kwestia jego psychiki, albo to był rzeczywiście mord polityczny, albo człowiek się zawiódł na czymś, czy to na administracji, czy na samym premierze, bo już z tych ostatnich doniesień musimy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o oferowanie tych wniosków. Wynika, że jego syn powiedział, że na pewno nie był jednym z wyborców Fico, więc ten czynnik polityczny może mieć tutaj rzeczywiście niebagatelne znaczenie.
Nie wiem, czy my, oczywiście nie możemy tutaj absolutnie żadnych wyroków forować, ale tak myślę sobie, że no taka złość, no bo to jest i obywatel Słowacji. Mamy informację, że to pisarz, który specjalnie się do ochrony zapisał po to, żeby mieć dostęp do broni. No to jest jakaś przemyślana strategia w jego wypadku, bo to nie jest przypadkowe jakieś.
Zresztą wcześniej był sam ofiarą ataku. Właśnie ochraniając jakiś punkt, został napadnięty przez młodego człowieka, który był najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków, więc to może być też spowodowane jakąś traumą, jego stan psychiczny. Możemy gdybać tylko i wyłącznie, tylko to, co się stało, tak naprawdę jeszcze bardziej spolaryzuje społeczeństwo i to, co jest najgorsze w tym wszystkim, to, że politycy związani z partią Smer wręcz już zaczynają nawoływać prawie, że do takiego publicznego linczu ludzi z opozycji, prawda? Myśmy też doświadczyli w Polsce takiej samej sytuacji analogicznej, chociażby z prezydentem Adamowiczem, że to później ta narracja jest wykorzystywana właśnie w taki czysto polityczny sposób i to jest bardzo niebezpieczne, bo na tym tylko i wyłącznie będą korzystali chociażby Rosjanie, zresztą już widać reakcję Władimira Putina na to, który potępił to, co się stało.
No, akurat potępił o wiele innych osób.
Tak.
Tutaj myślę, że to, że zostało to potępione, samo potępienie, przepraszam, ale niewiele daje, bo naprawdę wiemy, że pan premier jest w bardzo krytycznym stanie i tyle możemy na ten temat powiedzieć. Wiemy, że dosięgły go 3 kule, że jest teraz w trakcie operacji ratującej mu życie. Tyle możemy, proszę państwa, na ten temat powiedzieć. I oczywiście chciałabym, żebyśmy zarysowali to, co się dzieje wokół nas, bo to też ma wpływ bezpośredni na to, co się dzieje w naszym życiu. Nam się tylko wydaje, że Gruzja, o której chciałabym, żebyśmy właśnie porozmawiali, jest daleko, że ona gdzieś jest nawet jeszcze dalej niż Ukraina, więc może to nas trochę nie dotyczy, choć wiem, że mamy pewien sentyment do Gruzinów, bo oni są pełni wyobraźni, takiej żywiołowości, więc myślę, że gdzieś nam jakoś jest blisko. Ale kiedy, proszę państwa, przyjrzymy się tym protestom, które trwają od ponad miesiąca w Tbilisi, no to musi być jakaś przyczyna poważniejsza, ten niepokój, szczególnie bardzo młodych ludzi, bo to nie są tylko studenci, to są czasami jeszcze młodsi ludzie, którzy protestują. Z reguły tak młodzi ludzie się nie interesują polityką, ale ona będzie ich bezpośrednio dotykała. Panie doktorze, może spróbujmy w 2 zdaniach zarysować, co tak naprawdę się dzieje. Ja powiedziałam, że to jest, wczoraj została przegłosowana ustawa w parlamencie, która rzeczywiście zakłada jakby pewien kaganiec na wzór rosyjski, na organizacje pozarządowe, na opozycję. To jest narzędzie. Jak ono będzie wykorzystane, to zobaczymy. Czym tak naprawdę te protesty są? Spróbujmy to trochę zarysować.
W mojej opinii te protesty są tak naprawdę tylko i wyłącznie symbolem jakiegoś większego procesu, który następuje w Gruzji od dłuższego czasu. Ja uważam, że te protesty, z którymi mamy do czynienia teraz właśnie w kontekście ustawy o zagranicznych agentach, której rozpatrywanie zostało wznowione po roku, ponieważ pierwotny plan był taki, żeby wprowadzić ją na wiosnę 2023 roku. Moim zdaniem te protesty są kontynuacją tego, co się wydarzyło w roku 2019. Przypomnę, że wtedy w czerwcu podczas międzyparlamentarnego zgromadzenia prawosławnego w parlamencie gruzińskim na fotelu przewodniczącego parlamentu zasiadł rosyjski deputowany Dumy Siergiej Gawriłow. On wtedy przemówił po rosyjsku, opowiadając o prawosławnym braterstwie Gruzinów i Rosjan. No i to spowodowało ogromne protesty również młodych ludzi, którzy stwierdzili, że jest to typowo neoimperialny i taki kolonialny sposób traktowania przez byłego hegemona dawnego peryferium. No i te protesty z większą lub mniejszą intensywnością tak naprawdę od 2019 roku z różnych przyczyn się toczą, wobec czego ta ustawa o zagranicznych agentach moim zdaniem jest tylko i wyłącznie symbolem pewnego rozejścia pomiędzy społeczeństwem a rządzącą Gruzją partią Gruzińskie Marzenie. Partią, która stosuje bardzo ambiwalentną politykę tak naprawdę, bo ferowanie takim zero-jedynkowym postrzeganiem, że coś jest prozachodnie bądź też prorosyjskie w przypadku gruzińskim nie do końca jest słuszne, ponieważ Gruzińskie Marzenie, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, nigdy nie odeszło od postulatów dołączenia do szeroko pojętego kolektywnego Zachodu, zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO, ale jednocześnie obserwując realną prowadzoną politykę, szczególnie zintensyfikowaną po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku, to ewidentnie jest polityka, która nie jest jednoznacznie prozachodnia. Z kolei to społeczeństwo, ci młodzi ludzie, o których pani mówi, pani redaktor wspomniała, to są najczęściej ludzie, którzy zostali ukształtowani zarówno politycznie, ale też tak ogólnoludzko już po roku 2004, czyli po rewolucji Róż, po tym przełomie, który odsunął od władzy dawnego postkomunistycznego prezydenta Edwarda Szewarnadzego i doprowadził do rządów Michaila Saakaszwilego, Zjednoczonego Ruchu Narodowego i prozachodnich ruchów, które zmieniły Gruzję znacząco. I ci młodzi ludzie mają już zupełnie inny punkt odniesienia. Fakt, że od kilku dobrych lat mają możliwość podróżowania na Zachód bezwizowo, znają Europę, zarówno tę centralną, jak i zachodnią, powoduje, że jednoznacznie wiedzą, czego nie chcą, a nie chcą być częścią ruskiego miru, co nie jest takie jednoznaczne w przypadku ugrupowania rządzącego Gruzją.
No, ja mam też takie wrażenie, kiedyś dzisiaj trochę próbowałam wczytać w tą sytuację, w tą opowieść ostatnich lat, że to jest taka sytuacja wpływu rosyjskiego bardzo podobna jak na Węgry właśnie, no trochę na Słowację mam wrażenie. Nie chcę się tutaj wymądrzać, bo to absolutnie nie jest świat, który jakoś dobrze rozpoznaje, ale mam też wrażenie, że to jest taka droga, którą na którą próbowano Ukrainę też wepchnąć, że dobrze, pozwolimy wam, żeby tam sobie rozmawiajcie z tą Unią, ale nie róbcie za dalekiego kroku. I wiem, jak to się w Ukrainie skończyło. Być może, gdyby można mieć większy wpływ na Węgry i na Słowację wcześniej, czyli na koniec XX wieku, to być może ta droga byłaby podobna. Mam takie wrażenie, że to tu jest jakiś schemat, który jest powtarzalny. Ale chciałabym się zapytać pani Mariki, jak to jest? Czego tak naprawdę chcą, jeżeli możemy dzisiaj powiedzieć po tylu latach mieszkania w Polsce, czego Gruzini chcą tak naprawdę najbardziej, według pani? Czego wyrazem są te protesty?
Witam serdecznie. Ja nie jestem politologiem. Obserwuję Gruzję i sytuację w Gruzji stąd za pomocą różnych kanałów społecznościowych. Czytam polskie media, słucham polskie media, nie tylko gruzińskie. Według mnie ta ostatnia sytuacja w przypadku Gruzji, bardzo ważna jest data 89 rok, wtedy kiedy zaczęła blokada gospodarcza. W momencie, kiedy Gruzja wyszła ze Związku Radzieckiego i to był okres początku takiego fatalnego stanu ekonomicznego, społecznego, gospodarczego.
Ale to prawie wszyscy żeśmy przez to przechodzili.
Na pewno. Ale ja mówię dla Gruzji takie ważne, przełomowe momenty. 89 rok. Drugi moment, który oczywiście można wymieniać jeszcze inne daty, ale 2008 rok. Wtedy, kiedy była wojna między Gruzją a Rosją i obecna sytuacja. W obecnej sytuacji ja mam wrażenie, że jest jedna strona, w sensie statystycznym mniejszościowa strona, ale w sensie władzy i mocy, czy prawnej, czy politycznej, większościowa siła. Rząd gruziński i to ugrupowanie, które zajmuje, które wykazuje preferencje, preferuje te decyzje, to co rząd gruziński oferuje, to niekoniecznie są osoby starsze. Gruziński rząd jest kompletowany z bardzo młodych osób. Średni wiek w gruzińskim rządzie, w parlamencie, to mi się wydaje, że jest 30 lat. Premier Gruzji, nie wiem ile ma lat, ale zdecydowanie jest bardzo młody. A zatem to jest pokolenie, które urodziło się po 89 roku zdecydowanie, a większość z nich w XXI wieku. Druga strona to, co w sensie statystycznym większościowa, ale jak wczoraj się okazało, nie mająca żadnej mocy, po stronie tej drugiej strony, bardzo ważnej według mnie, jest również prezydent Gruzji, pani prezydent Gruzji, która nie ma żadnej politycznej mocy. Ona jedyną moc, którą ma, reprezentuje Gruzję poza Gruzją. Zatem ona nie ma żadnej politycznej mocy, niemniej jednak jej pozycja jest wyraźnie po stronie proeuropejskiej, prozachodniej, pronatowskiej, proamerykańskiej.
No, ale powiedziała, że tą ustawę zawetuje, ale zdaje
ale
się...
Ale to nie ma żadnego znaczenia, to ja też mogę zawetować ustawę i wetuję. I dlatego powiedziałam, że statystyczna mniejszość, ta strona rządowa, która ma ogromną siłę i polityczną, i mi się wydaje, że nie tylko administracyjno-polityczną, na stronie właśnie tej mniejszości statystycznej jest cała władza mundurowa.
No na tym jest władza polega.
I być może jeszcze o wiele większa władza, o której tak w mediach nikt nie mówi. Prawda? Ta strona, która chce, żeby Gruzja uchwaliła tę ustawę, ta strona, ta trzecia strona, która prawdopodobnie czeka na to, żeby otrzymać zaproszenie, chodźcie, pomóżcie nam, bo u nas prawo człowieka jest naruszone, bo przyjechali specjalnie, oni finansują, właściwie o to chodzi, prawda? Pozarządowy sektor, NGO-owcy przede wszystkim o to chodzi. Trudno mi wyobrazić w Gruzji, Gruzja jest niespełna 3,5 miliona mieszkańców. Wśród 3,5 miliona mieszkańców gdzieś tam 40% to są niegruzińskiego pochodzenia obywatele Gruzji. Niemniej jednak ta mozaika, która tam jest, ktokolwiek, jakakolwiek osoba, czy rządowej, czy nierządowej strony, trudno mi wyobrazić, że którakolwiek instytucja żyje i funkcjonuje finansowo bez pomocy zachodniej. Ja nie wiem, czy z Rosji też mają pomoc, czy z Chin też mają pomoc. Ja tego nie wiem. Ale nawet członkowie rządu, poczynając od premiera, zanim weszli na tą ścieżkę polityczną, zdecydowanie polityczną, oni też na pewno mieli, nie na pewno, tylko mieli te zachodnie Soros, te różnego rodzaju projekty i dzięki tym projektom oni weszli na tą drabinę. I jedno zdanie, zanim postawię kropkę, i ta większościowa strona, statystycznie większościowa strona, to są oczywiście zdecydowana ich większość, to są osoby młode. Ale to nie jest tak, że to są tylko osoby młode. Tam są osoby i w moim wieku, i starsze ode ode mnie i młodszy ode mnie. I ostatnio widziałam te zdjęcia przez dronę robione zdjęcia i potem były komentarze, że osoby starsze stworzyli takie wykreowanie, pewien punkt, gdzie oni się zbierają, żeby się chwalić tymi młodymi osobami. To zatem to jest walka ideologii, mi się wydaje, aniżeli jakakolwiek inna walka.
Ale to chyba też jest strach, biorąc pod uwagę, że Gruzini się przede wszystkim boją sytuacji z Ukrainy na zasadzie tego, że staną się ofiarą zagrożenia militarnego. Został przywołany sierpień 2008 roku i to w nich głęboko siedzi. Dwa, kwestia, bo ustawa jak gdyby ta dotycząca agentów to jest jedna sprawa, natomiast nie tak dawno zostały też przyjęte zmiany, jeżeli chodzi o system podatkowy, prawda? Przepływu aktywów, kwestia współpracy z Rosją, która jest bardzo lukratywna dla Gruzji, będącej jakby nie patrzeć jednak w takim ciągłym kryzysie gospodarczym. I kwestia takiego szantażu przez Rosję w ramach tej neoimperialnej polityki, chociażby Abchazją i Osetią Południową, obiecanki wynikające z tego, że może Rosja zgodzi się na zbliżenie tych dwóch nieuznawanych autonomii z Tbilisi. Jeszcze jedna ważna kwestia, mianowicie ogromna liczba Rosjan, którzy w momencie, kiedy zaczęła się już ta pełnowymiarowa eskalacja.
Minimalnie to jest 120 tysięcy do samego Tbilisi.
Właśnie o to chodzi. I to też jest trochę takie, z jednej strony Gruzini mówią Gruzji o niepodległości i tak dalej, ale z drugiej strony też muszą gospodarczo, prawda, z czegoś żyć. I ci Rosjanie tą gospodarkę gruzińską napędzają. Prosty przykład. W restauracjach na przykład rozdawano takie jakby ankiety, gdzie klient, który był rosyjskojęzyczny, musiał wypełnić, że jest przeciwko wojnie, prawda? I był to Rosjanin. I co z tego? Jeżeli on nie wypełnił tej ankiety, to i tak był obsługiwany. Jeszcze jedna rzecz, że według tych badań około 80% gruzińskiego społeczeństwa chce wejść do Unii. I to, co robi gruzińskie marzenie, to jest na razie takie sprytne jakby kalibrowanie pomiędzy Zachodem, który na razie jeszcze z tej Gruzji nie rezygnuje, bo ona jest bardzo ważnym jakby miejscem geostrategicznym dla Unii Europejskiej. Też do współpracy.
To, panie doktorze, chciałabym się zapytać, no może banalnie, no co dalej będzie? Jak ta sytuacja się rozwinie? Bo to zaczyna być w kolejnym miejscu, powiedziałabym, dość niebezpiecznie. No te półtora miesiąca, prawie, no ponad miesiąc protesty, no to jest zarzewie. Ja już nawet dzisiaj gdzieś wyczytałam w Gruzji za chwilę wojna domowa, więc nie wiem, czy to nie za duże słowa, ale czy tak nie jest? Czy nie jesteśmy w przededniu jakichś niepokojących rzeczy jeszcze bardziej?
To znaczy, pani redaktor wypowiedzi i w wypowiedzi moich przedmówczyń kilkukrotnie pojawiły się analogie do Euromajdanu z 2014 roku. Ja bym, szczerze powiedziawszy, był ostrożny w ferowaniu tego rodzaju porównań. Analogia historyczna jako swego rodzaju narzędzie poznawcze zawsze jest interesująca i nęcąca w jakimś mierze, ale bywa też zgubna i w tym przypadku moim zdaniem jest zgubna. Po pierwsze ze względu na to, że jesteśmy w zupełnie innym momencie historycznym. W 2014 roku nikt, nawet w Europie Środkowej, nawet w państwach najbardziej wspierających chociażby partnerstwo wschodnie, takich jak Polska, Niemcy czy Szwecja, nie myślał o tym, że perspektywa członkostwa unijnego Ukrainy, Mołdawii czy Gruzji jest w ogóle realna. Nikt nie myślał o tym, że będziemy mieli do czynienia z absolutną zmianą geopolityczną chociażby w Armenii, która aktualnie następuje, co też zupełnie przemeblowuje sytuację na samym Kaukazie Południowym. Teraz jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Zarówno Ukraina, jak i Mołdawia, ale też Gruzja posiadają status kandydata do Unii Europejskiej i raczej właśnie ze względu na to, co pani doktor przed chwilą powiedziała, to znaczy kwestie istotności geostrategicznej Gruzji dla samej Unii Europejskiej, najprawdopodobniej się to nie zmieni. Moim zdaniem to, co może być w jakimś sensie istotne dla postępowania rządu gruzińskiego w najbliższym czasie, to reakcja Zachodu. A ta reakcja Zachodu od wczorajszego dnia jest coraz bardziej, na razie w warstwie deklaratywnej, ale jest coraz bardziej wyrazista. Sprzeciw wyraziła zarówno Roberta Metsoli, przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Wyraźny sygnał poszedł również od Jamesa O'Briena, czyli zastępcy sekretarza stanu do spraw europejskich i eurazjatyckich. Wyraźny sygnał poszedł również od Komisji Europejskiej, wobec czego moim zdaniem coraz wyraźniej widać niezgodę na politykę gruzińskiego marzenia w tej warstwie polityki zewnętrznej. Ale musimy też pamiętać, że to, co się wydarzy, jest też instrumentalizacją polityczną na użytek wewnętrzny, bo w Gruzji odbędą się niedługo wybory.
Jesienią.
Tak, dokładnie, w październiku 2024 roku, wobec czego w dużej mierze to jest też próba umocnienia władzy na użytek wewnętrzny, dlatego że gruzińskiemu marzeniu bardzo zależy na wygraniu czwartych wyborów z rzędu. I nie zapominajmy też o tym, że to jest partia populistyczna. I jak każda partia populistyczna, zaczęliśmy też od Roberta Ficy, który też jest politykiem populistycznym. I tutaj też mamy do czynienia z populistami, co oznacza, że jest w tym pragmatyka władzy, polegająca na tym, że żadne działanie nie może być przeciwskuteczne dla utrzymania władzy. Jeżeli w pewnym momencie gruzińskie marzenie zda sobie sprawę, że poszło zbyt daleko, no to moim zdaniem będzie poszukiwało jakiegoś rodzaju kompromisu. Ja bym był bardzo ostrożny z mówieniem na razie o wojnie domowej. Przypomnijmy sobie chociażby obrazki z wczorajszego dnia, kiedy gruziński OMON, takiego skrótu myślowego użyję, to jest taka policja antyzamieszkowa, która została wysłana pod gruziński parlament na Alei Rustawelego, w pewnym momencie zaczęła się wycofywać. Więc widać ewidentnie, że tutaj jest po stronie rządowej niechęć do konfrontacji. Taka konfrontacja właśnie miała miejsce w roku 2019, kiedy użyto na przykład gumowych kul w stosunku do protestujących i to było bardzo dużym problemem dla gruzińskiego marzenia potem podczas wyborów parlamentarnych w 2020 roku. Więc ja bym był ostrożny. Nie wiem, czy eskalacja to jest rozwiązanie, które w tej chwili jest najbardziej prawdopodobnym. Wstrzymałbym się jeszcze przynajmniej przez kilka dni z wydawaniem takich bardzo daleko posuniętych opinii.
Ale ta narracja, jeżeli chodzi o tą antyzachodniość w przypadku premiera Kobachidze już się wcześniej pojawiała. Ja przypomnę chociażby, że on oskarżał Stany Zjednoczone o to, że parę razy próbowała doprowadzić do wojny domowej w Gruzji. Wręcz użył takiego sformułowania po to, żeby odsunąć gruzińskie marzenie. Natomiast wracając do pytania, pani redaktor, co to da? Jakie są perspektywy? Ja widzę tam, no bo tak naprawdę jak patrzymy na opozycję gruzińską, ona jest bardzo mocno rozczłonkowana. I ten ruch Dafioni, czyli tych młodych ludzi, Dafioni, czyli Zachód Słońca, którzy gdzieś tam się skupiają wokół tego, może przyczynić się do tego, że ta opozycja zacznie się w jakimś tam stopniu wreszcie układać, łączyć, bo sama postać pani prezydent Zurabiszwili też nie jest do końca jednoznaczna. Trzeba pamiętać o tym, że ona doszła do władzy jednak dzięki poparciu, wsparciu gruzińskiego marzenia. Jedna z rzeczy, która jest ważna dla polityków opozycji, chociażby zwolnienie byłego prezydenta Saakaszwilego, ona jednak tego aktu nie podjęła. Więc może to, że jakby z ulicy doprowadzi to do tego, że ta opozycja powoli zacznie się w jakimś tam stopniu konstytuować i myślę, że to może być jeden z ważnych elementów, jak gdyby walki o to, o taką demokrację i zgadzam się w pełni z panem doktorem, że ta kwestia tego, że rząd może się cofnąć, że oni jednak będą się bali osłabić kraj, no bo wtedy w łatwy sposób staną się celem Rosji.
Jeśli mogę dodać, jeszcze raz podkreślam, ja nie jestem politologiem. Jest pozycja, opozycja i ludzie, którzy wyszli na zewnątrz. Młody i zdecydowana większość tych osób, którzy bierze udział w tych ulicznych, pokojowych protestach, właściwie te protesty, pokojowe protesty, jeśli nie są punktowe takie konfrontacje. Punktowe konfrontacje są. Jeśli nie są takie punktowe konfrontacje, to jest cała Gruzja z różnych miast. Przyjeżdżają do Tbilisi i właściwie prowadzą życie codzienne na tych ulicach. O wczesnej czy później porze. Później sprzątają te ulice. To znaczy, oni tam przygotowują się do zajęć również i do egzaminów. Bawią, śpiewają. Niektóre są fantastyczne. Natomiast to, co jest bardzo wyraźne, oni nie mają żadnego politycznego zacięcia. Opozycja może wykorzystać to na swoją korzyść, ale zdecydowana większość tej grupy, ja nie chcę ich nazwać nawet masą, bo to nie jest masa, tej grupy protestpokojowej demonstracji, pokojowa demonstracja, to oni nie walczą z powodu polityki, tylko oni walczą, żeby wywalczyć dla siebie możliwość swobody wyboru. I teraz mi się wydaje, że jeśli to, ja nie wiem, ja to tak nazywam, ale nie wiem, czy mam rację, jeśli to rzeczywiście jest prorosyjski kurs, to wtedy tam, jeśli to pójdzie w kierunku prorosyjskiego kursu, wtedy tam nie ma absolutnie znaczenia, ile osób ci da głosu i czy twoje życie dla kogoś stanowi jakąś wartość. Zatem jeśli wzmocni się ten kurs i jeśli to rzeczywiście jest prorosyjski kurs, to wtedy mają zapewnione i wybory, i właściwie żadne represje nie będą też potrzebne. Jest jeszcze jedna rzecz, i to bardzo ważna rzecz. Zdecydowana większość, w tym momencie mam młodych na myśli, urodzonych już w XXI wieku, ponad 50% życia młode osoby prowadzą w elektronicznej przestrzeni. I ta przestrzeń jest wolna absolutnie od wszelkich ograniczeń, które nas, z którymi my borykamy się w tym fizykalnym świecie, prawda?
No myślę, że tak nie jest do końca, że wszystko w tej wolności takiej też tam za dużo nie ma, to się nam tylko wydaje, że ta wolność elektroniczna jest. Proszę Państwa, to są skomplikowane sprawy. Myślę, że warto czasami na nie spojrzeć, wiem, że z takiej dużej perspektywy. Chcieliśmy o tym dzisiaj porozmawiać, żeby zrozumieć, co się dzieje wokół nas, bo nawet kiedy przed programem rozmawiałam z moim synem, mówi, mamo, dlaczego jest tak dużo niepokoju? Żyjemy w jakichś dziwnych czasach i rzeczywiście tak jest. Mam nadzieję, że to jednak będą przepychanki pokojowe, manifestacje w Tbilisi, że jakiegoś przełomu nie będzie i mam nadzieję, że Państwo jako obserwatorzy dają tutaj dobrą diagnozę. Proszę Państwa, będziemy oczywiście wracać do tematu. Bardzo dziękuję, że zechcieli Państwo dzisiaj z nami być. Może zacznę od pana doktora Bartłomieja Krzysztana z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę z nami. Doktor Barbara Patlewicz, politolog, historyk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, a także z Uniwersytetu, ale przede wszystkim z Gruzji, doktor Marika Privelli, Wydział Ekonomii i Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Za chwilę kolejny temat.
Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo.